Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Prokuratura apelacyjna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie środowego zamachu w Tunisie. Z informacji polskiego MSZ wynika, że w zamachu zginęło dwóch Polaków, dwie osoby są zaginione, a dziewięcioro Polaków zostało rannych. Działania prokuratury apelacyjnej w Warszawie oparte są o artykuł 110, paragraf 1 kodeksu karnego, mówi rzecznik prokuratury Zbigniew Jaskulski.
Prokuratura wszczęła śledztwo z artykułu 118, a paragraf 1 kodeksu karnego w sprawie wczorajszego zamachu terrorystycznego w Tunisie, w którym zginęli obywatele polscy. Śledztwo to będzie prowadzone w Wydziale 5 do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratury apelacyjnej w Warszawie, a nasze działania oparte są artykuł 110, paragraf 1 kodeksu karnego, który pozwala prowadzić postępowanie karne wobec cudzoziemców za czyny o charakterze terrorystycznym popełnione za granicą i skierowane m.in. przeciwko polskim obywatelom.
W związku z zamachem w Tunezji flagi na Pałacu Prezydenckim, Belwederze i Parlamencie zostały opuszczone do połowy masztów. Do Tunisu udała się grupa polskich lekarzy, psychologów, pracowników służby konsularnej i Centrum Operacyjnego MSZ. Do kraju wróciła natomiast pierwsza polska grupa turystów, którzy byli na wakacjach w Tunezji. Kolejna ma wylądować w Warszawie o godzinie 23. Według szacunków biur podróży wczoraj w Tunezji było ponad 200 polskich turystów. W zamachu terrorystycznym w Muzeum Bardo zginęły w środę 23 osoby, w tym 20 turystów. Terroryści wtargnęli do muzeum i zaczęli strzelać do przebywających w nim osób. Dziś ustalono ich tożsamość. Trwają poszukiwania ich wspólników. Do zamachu przyznali się dżihadyści z samozwańczego państwa islamskiego. W nagraniu audio zamieszczonym w internecie grożą kolejnymi zamachami. Sprawa powiązania prezydenta Bronisława Komorowskiego ze skokiem Wołomin była przedmiotem dzisiejszego posiedzenia zespołu parlamentarnego do spraw skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zdjęcia wskazujące na znajomość polityków Platformy, w tym prezydenta Komorowskiego, z władzami SKOK Wołomin. W styczniu bieżącego roku sąd ogłosił upadłość SKOK-u. Wcześniej prezes i wiceprezes placówki usłyszeli zarzuty działania na szkodę firmy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł Bartosz Kownacki mówi o analogii między funkcjonowaniem SKOK-u Wołomin a Fundacji Pro Civili, z którą związani byli oficerowie WSI.
Te same osoby, które są w Fundacji Pro Civili, ich rodziny, bo to są te osoby i bardzo często żony, dzieci, znajdują się później w SKOK Wołomin. Zasiadają w organach tychże instytucji, pozyskują kredyty z tychże instytucji. To wszystko jest widoczne dla każdej instytucji państwowej, dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dla Urzędu Skarbowego, dla Komisji Nadzoru Finansowego w późniejszym okresie. To jest jasne i widoczne. Te same osoby i ten sam sposób działania. Fałszywe dokumenty, ewentualnie zawyżana wartość na przykład gruntów czy poszczególnych usług. Dokładnie w taki sam sposób, jak 10 lat wcześniej czy 15 lat wcześniej funkcjonuje SKOK Wołomin. Instytucje państwowe w żaden sposób nie działają, milczą.
Parlamentarzysta dodał również, że Platforma nie zrobiła nic, aby wyjaśnić sprawę SKOK-u Wołomin. Dopuszczała się natomiast dezinformacji wobec likwidatorów WSI.
Zamiast ścigać tych, którzy okradają uczciwych ludzi, politycy Platformy Obywatelskiej, obecni politycy PSL-u, czyli wówczas Twojego Ruchu, rozpętują w Sejmie i w mediach kampanię nienawiści po raz kolejny przeciwko członkom Komisji Weryfikacyjnej, przeciwko przewodniczącemu Antoniemu Macierewiczowi, wskazując, że to były działania przestępcze, wskazując, że raport Komisji Weryfikacyjnej nie ma żadnego przymiotu wiarygodności, że jest szkodliwy dla państwa polskiego. Pokazaliśmy, jakie informacje znajdują się w raporcie na konkretnych stronach i co mogły zrobić instytucje państwowe, gdyby te informacje wykorzystywały. W zamian za to mamy na niespotykaną skalę skoordynowany atak polityków Platformy Obywatelskiej, Twojego Ruchu, jak się dzisiaj dowiadujemy, PSL-u przeciwko członkom Komisji Weryfikacyjnej.
Z informacji portalu W Polityce wynika, że stojący za Fundacją Pro Civili ludzie mogli się przyczynić do wielomilionowych strat w mieniu wojskowym. Podmiot kierowany przez Piotra P. wyprowadził z Wojskowej Akademii Technicznej 400 milionów złotych. Pieniądze trafiły na Cypr, gdzie członek fundacji i podwładny Bronisława Komorowskiego Tomasz Lis był ambasadorem. Opiekunowie osób niepełnosprawnych po raz kolejny protestowali dziś przed kancelarią premiera w Warszawie. Nie zgadzają się na propozycję rządu, która różnicuje świadczenia ze względu na wiek niepełnosprawnego i kryterium dochodowe. Dziś mija rok od rozpoczęcia protestu opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Sejmie. Rząd, zamiast spełnić wysuwane wówczas postulaty, pogarsza sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych, mówi Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Kuby.
My w tym momencie dzisiaj przyjechaliśmy zerwać rozmowy przy okrągłym stole. Przez 10 miesięcy jeździliśmy na tak zwane podstoliki, gdzie tak naprawdę rząd wypracował dla rodziców dzieci niepełnosprawnych niekorzystną ustawę, która ma obniżyć świadczenie pielęgnacyjne, to, które zostało wywalczone przez nas rok temu w Sejmie, 1 lipca o 400 zł, czyli zamiast wynosić 1200 zł, ono ma wynosić 800 zł. Dodatkowo ma być obłożone kryterium dochodowym.
Początkowo grupa kilkuset osób pikietowała przed kancelarią premiera. Po południu protestujący przenieśli się przed Sejm. Jednak nie mogli wejść do wnętrza budynku. Zakazał im tego marszałek Radosław Sikorski. Dzisiejsza manifestacja jest kolejną z rzędu. Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych przyjeżdżają do stolicy protestować co miesiąc, dwa. Są to m.in. osoby, które rok temu okupowały Sejm. Domagają się kompleksowego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym, świadczenia dla rodziców nie tylko za życia, ale także po śmierci podopiecznego, podniesienie zasiłku pielęgnacyjnego, który obecnie wynosi 153 zł i renty socjalnej, która obecnie wynosi 619 zł. Posłowie wysłuchali informacji na temat dostępu do świadczeń medycznych i sytuacji polskich pacjentów w systemie ochrony zdrowia. O debatę wnioskował Klub Prawa i Sprawiedliwości. Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński próbował przekonywać, że nieprawdziwe są twierdzenia o pogorszeniu się dostępności świadczeń w związku z realizacją pakietu onkologicznego. Żadne dane nie wskazują, że nastąpiło wydłużenie kolejek, podkreślił. Poinformował, że w ramach pakietu onkologicznego wydano dotychczas ponad 75 tysięcy kart diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Andrzej Zapaśnik, lekarz POS, kierownik przychodni Baltimed w Gdańsku, mówi, że głównym problemem pacjentów i lekarzy są biurokratyczne wymagania.
Od 1 stycznia, oprócz tej pracy, którą wykonujemy związanej z leczeniem naszych pacjentów, dostaliśmy jeszcze obowiązki, można powiedzieć, takie biurokratyczne. Przede wszystkim bardzo uciążliwą sprawę konieczności wystawiania skierowań dla wszystkich pacjentów, którzy się zgłaszają do dermatologa czy do okulisty. I takie nieprzemyślane działanie ministra Rukowicza spowodowało, że obserwujemy średnio o 10-15% pacjentów więcej. Lekarze w Polsce przyjmują po 50, czasami 70 pacjentów dziennie. No to jest ponad ich siły, już nie mówiąc o tym, że ta jakość tej opieki no na pewno nie jest taka, jaką by pacjenci sobie życzyli.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia poseł Tomasz Latos mówi, że tylko minister jest dzisiaj zadowolony z opieki medycznej w Polsce.
Pacjenci obserwują swoje. To są jednak dla tych pozostałych pacjentów nieonkologicznych wydłużające się kolejki z powodu absurdalnego podziału kontraktów na część onkologiczną, nieonkologiczną i ogromnemu uszczupleniu kontraktów właśnie dla tej części nieonkologicznej. Nawet mimo wydania tych zielonych kart okazuje się, że tylko niewielka część tych pacjentów jest rozliczana jako pacjenci onkologiczni z tego pakietu onkologicznego. W całej Polsce nie ma numeru 112 i to ratownictwo medyczne nie działa tak, jak powinno. Ustawa o zdrowiu publicznym nie jest prowadzona, mówi się o niej od dawna. Teraz jest specjalny minister od tego, żeby tę ustawę wprowadzić, co samo w sobie jest kuriozalne i śmieszne. To, co robi minister, nie służy ani pacjentom, ani nie służy personelowi medycznemu.
Ocenę funkcjonowania pakietu onkologicznego resort zdrowia planuje na połowę kwietnia. Część środowisk medycznych źle ocenia pakiet. W ubiegłym tygodniu uczestnicy konferencji zorganizowanej w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej przekonywali, że pakiet to nieudany eksperyment i należy go jak najszybciej zakończyć. Biuro Analiz Sejmowych krytycznie ocenia projekt ustawy o szkolnictwie wyższym, który miał umożliwić najzdolniejszym studia za granicą. Opozycja podnosi, że w związku z tym premier Ewa Kopacz powinna zdymisjonować minister szkolnictwa wyższego Lenę Kolarską-Bobińską. Premier zapowiedziała, że wsparcie w ciągu roku otrzyma około 100 studentów. Z dokumentu, do którego dotarliśmy, wynika jednak, że Polska, zgodnie z porozumieniem europejskich ministrów do spraw szkolnictwa, zobligowała się do zaoferowania 20% miejsc w uczelniach zagranicznych. Okazuje się, że przy takim założeniu nakładów środków przewidzianych na realizację projektu jest niewspółmiernie niski do zakładanych celów. Poseł Sławomir Kłosowski, były wiceminister edukacji, nie ukrywa swojego zdziwienia, że taki projekt mógł w ogóle wyjść z rządu.
Okazuje się, że środki zagwarantowane na realizację tego celu gwarantują tym studentom 6000, uwaga, 6000 miejsc na tych uczelniach zagranicznych. A więc w ogóle te 20% miejsc to jest kosmos w tym przypadku tej ustawy. Wątpliwości co do tego, jak należy zwracać ewentualnie te środki finansowe na przyznane stypendia po ewentualnie niewykorzystaniu. Po prostu błąd na błędzie i aż nie chce się wierzyć, że to mogło wyjść z rządu, że to przeszło przez ręce przecież Rządowego Centrum Legislacyjnego. No włos się jeży na głowie co do tego, jak ta ustawa została przygotowana.
Ponadto Biuro Analiz Sejmowych zarzuca autorom projektu, że nie zapisali w nim terminu, w jakim uczestnik programu byłby zobowiązany do zwrotu udzielonej pomocy finansowej. W Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Wśród omawianych tematów będą propozycja stworzenia Unii Energetycznej, kryzys ukraiński i stosunki z Rosją oraz sytuacja w Libii, a także sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej. Na początku posiedzenia unijni przywódcy minutą ciszy uczcili ofiary zamachu w Tunezji. Według przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w dokumencie końcowym szczytu raczej nie znajdzie się żadne odniesienie do walki z terroryzmem. Jego zdaniem po zamachu w Tunisie nie trzeba manifestów na poziomie liderów państw członkowskich, lecz przyspieszenia prac nad pakietem rozwiązań, które przyjęto w lutym. Podczas szczytu w Brukseli planowana jest natomiast dyskusja na temat utrzymania sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję w ubiegłym roku za wspieranie separatystów na wschodniej Ukrainie. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef MSZ, wskazuje na dwa powody, dla których unijne sankcje wobec Rosji powinny zostać utrzymane, a nawet zaostrzone.
Nie widać postępu w realizacji porozumienia Mińsk II, w związku z tym zakładam, że sankcje nie zostaną zmniejszone, zostaną utrzymane. Natomiast pytanie jest, czy po tych rewelacjach Putina, który zapowiedział, że to była absolutna agresja i aneksja Krymu przygotowana przez państwo rosyjskie. Czy nie będzie jakiejś refleksji, aby te sankcje rozszerzyć? Ale nie wydaje mi się jednak. Jeśli one będą utrzymane w mocy, to i tak już jest w tej chwili duży sukces tej solidarności europejskiej.
Podczas szczytu przywódcy państw Unii Europejskiej mają także poprzeć przedstawiony przez Komisję Europejską projekt utworzenia Unii Energetycznej. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. W projekcie nie ma jednak mowy o wspólnych zakupach gazu, a na takim rozwiązaniu zależało Polsce. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.